Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Witamy w nowym roku. 2026 będzie wyjątkowy dla Gdyni, która obchodzi stulecie nadania praw miejskich. I właśnie o Gdyni dzisiaj będziemy rozmawiać. A zaprosiłam do studia radnych Anna Salomon, Gdynia Niezależna.
Dzień dobry Państwu.
Jakub Ubych, Samorządność.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Dominik Aziewicz, Koalicja Obywatelska.
Witam Państwa w roku stulecia miasta Gdyni.
I Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to zacznijmy od tych obchodów stulecia Gdyni, bo główne obchody odbędą się oczywiście 10 lutego, ale świętowanie potrwa przez cały rok. W planach są koncerty, wydarzenia w dzielnicach, imprezy sportowe i kulturalne. Jak wam się podoba to, co przygotowano dla mieszkańców? Może czegoś wam brakuje? Marek Dudziński, który był, jest chyba członkiem, tak?
Jest, podobnie zresztą chyba, a nie, przepraszam, to z panią Joanną Zielińską. Myślałem, że kolega radny Ubych też. Tak, jestem członkiem Komitetu Stulecia i powiem państwu, że no, to jest jedna wielka tragedia. No, idziemy po prostu w to, żeby to stulecie było niezapomniane, ale no, przypomnę, że traumy też się pamięta i niestety właśnie idziemy w to, żeby te obchody były jedną wielką miejską traumą. Proszę państwa, tam nie ma naprawdę nic nowego. Nie ma nic nowego, co by nie było, tylko niektóre rzeczy po prostu dodajemy ten prefiks, że z okazji stulecia. Co jest generalnie no, jakimś tam wybiegiem marketingowym, ale no, nic takiego nadzwyczajnego.
Będzie na przykład stół biesiadny dla mieszkańców.
Stół biesiadny, wraca Ironman, którego mieszkańcy uwielbiają, kochają i wyjeżdżają z miasta, jak tylko się zaczyna. Będzie co tam jeszcze? Będzie jakiś pokaz dronów za 600 tysięcy. Na szczęście sponsorowany, na szczęście lub nieszczęście sponsorowany przez lotnisko. I ja powiem jedno, bo jako członek stulecia, członek tego komitetu, mam takie informacje, że no, żaden z zewnętrznych partnerów jakoś za bardzo no, nie chce położyć na to jakichś większych funduszy. Powiem więcej, mogę przytoczyć jedną sytuację, gdzie już po jednym spotkaniu tam podeszły do mnie tam kilka pań, które się zajmują tutaj organizacją tego stulecia od strony miasta i po prostu pytały mnie, radnego opozycji, czy ja nie mam jakichś znajomości wśród może jakichś, nie wiem, biznesmenów, jakichś ważniejszych, bo po prostu ten budżet się nie spina i czy może tutaj jakoś by chcieli wesprzeć. No powiem tak, no jeżeli jakieś duże spółki Skarbu Państwa nie chcą położyć jakichś większych, prawda, no kwot idących w miliony, to znaczy, że oni też doskonale wiedzą i doskonale oceniają, jak to stulecie ma po prostu beznadziejnie wyglądać i no jest, i dlatego ja już mam taki pomysł, że jak ja zostanę prezydentem, to po prostu zrobimy 105-lecie, żeby sobie odbić to właśnie beznadziejne stulecie i tak, i myślę, że po prostu to chociażby jakoś to zamortyzuje tą traumę, którą będziemy mieli po tym beznadziejnym stuleciu. I po prostu tym, co się obecnie dzieje, widzimy po prostu, jak wyglądają i przygotowania, i jak po prostu wyglądają przygotowania do tego.
Dobra, czyli już mamy pierwszą deklarację i kandydata w kolejnych wyborach samorządowych w Gdyni. Dominik Aziewicz głośno westchnął, słuchając.
Ja myślę, że ta propozycja, tutaj wizja radnego Dudzińskiego jako prezydenta miasta Gdyni jest mniej więcej tak realistyczna, jak
wybór Karola Nawrockiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Znamy tą narrację, panie radny, znamy tą narrację.
Ja panu nie przerywałem, jak to się mówi w polskim życiu publicznym. Proszę państwa, jak mówimy o stuleciu, to ja poproszę wszystkich naszych słuchaczy o wzięcie długopisu, ponieważ chcę powiedzieć o tym, co faktycznie jest największym zagrożeniem związanym ze stuleciem miasta Gdyni. Mianowicie największym zagrożeniem jest to, że coś państwa ominie. Dlatego zachęcam Państwa, żeby zapisać sobie adres strony internetowej 100, pisane liczbą, .gdynia.pl. Jest to strona internetowa, na której na bieżąco będą wszystkie wydarzenia związane ze stuleciem publikowane i w ten sposób będą Państwo mieli pewność, że coś, co jest dla Państwa wartościowe, dla Państwa ciekawe, Państwa nie ominie, a będzie się działo dużo. Będą i duże imprezy, o których już Pani mówiła, i wiele małych projektów, które z mojej perspektywy uważam za najbardziej wartościowe. Wśród może nie tak medialnych projektów, ale bardzo wartościowych, chciałbym wymienić Starter do Kultury, który to jest propozycja dla młodych mieszkańców, a uważam, że inwestycja w mieszkańców, zwłaszcza w młodych mieszkańców, ona jest najbardziej wartościowa. To będzie seria warsztatów, wykładów, prelekcji dla młodych ludzi. organizowanych przez nasze instytucje kultury. Obchody stulecia wejdą też do dzielnic, będą bardzo ciekawe imprezy w dzielnicach. Teatr muzyczny przyjdzie do mieszkańców, wejdzie do dzielnic z bardzo ciekawym repertuarem. Teatr muzyczny pracuje też nad widowiskiem, specjalnym widowiskiem poświęconym stuleciu miasta Gdyni, więc będzie się działo dużo. Będzie bardzo szeroka oferta i zarówno oferta dużych wydarzeń, jak i oferta sportowa, jak i oferta kulturalna, więc zachęcam Państwa do śledzenia na bieżąco.
Pani Anna Salomon, Pani jest zadowolona z tego, co Gdynia przygotowała?
Startu do końca, szczególnie Pani radna. To jest najważniejsze.
No ja nie podzielam takiego entuzjazmu jak radny Aziewicz. Otóż na pewno część wydarzeń jest interesująca dla większości mieszkańców, ale rok jubileuszowy bez wątpienia jest rokiem wyjątkowym, dlatego ja życzyłabym sobie, żeby w tej ofercie, która jest kierowana do mieszkańców, znalazło się więcej wydarzeń, które odpowiadają na formę i oczekiwania spędzania wolnego czasu przez nich na co dzień. Nie wszystko jest dla nich dostępne w taki sposób, jakby chcieli. Wysoka kultura jak najbardziej tak, promocja tej kultury tak, ale nie w tak dużym stopniu, ponieważ jest tam jej bardzo dużo w tym stuleciu, a mieszkańcy jednak w rozmowach, w pytaniach kierują takie myśli i przekaz, że oczekują takiej rozrywki, która jest bardziej dostępna na co dzień, która jest związana z ich życiem codziennym. To też jest dobry moment do tego, żeby przy okazji stulecia inwestować w rzeczy trwałe, czyli w przestrzeń, infrastrukturę, wydarzenia lokalne w dzielnicach, które integrują i na to mieszkańcy czekają. Częściowo coś takiego w harmonogramie się znajduje, ale nie jestem przekonana, czy intencja, która tam idzie, będzie zgodna z tym, czego oczekują mieszkańcy. Wydaje mi się, że nie. Oczywiście potwierdzeniem będzie finalnie frekwencja. A propos strony internetowej, o której pan wspomniał, byłam na niej nawet wczoraj. Nie ma tam prawie żadnych informacji, jakichś konkretów, bo sama ich szukałam, bo chciałam się dzisiaj do audycji przygotować, przekazać informacje mieszkańcom, ponieważ dzisiaj mamy drugi dzień roku jubileuszowego stulecia Gdyni. Chciałam przygotować jakiś fajny post, co nas czeka w najbliższym miesiącu, kolejnym miesiącu, ale tych informacji jeszcze nie ma. Też na nie czekam. Mam nadzieję, że się wkrótce pojawią i wszyscy będziemy mogli wspólnie ułożyć sobie harmonogram, gdzie się pojawimy, co będziemy robić i że to będzie zgodne z tym, czego mieszkańcy oczekują, bo nie chciałabym, żeby byli rozczarowani.
Ja weszłam właśnie na stronę, są tutaj fajerwerki, rzeczywiście jakieś zapowiedzi na razie
jest
tych wydarzeń są, ale rzeczywiście wiele tego nie ma. Teraz może Jakub Ubych, dobra?
Jeżeli chodzi o stulecie, to wydaje mi się, że przede wszystkim poza wydarzeniami dla mieszkańców, nie chciałbym tutaj powtarzać, żeby państwo słuchali tych samych wypowiedzi. Natomiast dla mnie rok stulecia miał być wielkim otwarciem na zaproszenie również tych osób, które mieszkały przez wiele lat w Gdyni i na przykład wyjechały nie tylko do innych miast, ale i również innych krajów. To mógł być bardzo istotny bodziec związany z turystyką, ale i również lokalną przedsiębiorczością tak ważną. Nie mówimy tu o tych największych firmach, ale przede wszystkim tych przedsiębiorcach, którzy przez ostatnie lata łatwo nie mieli ze względu na sytuację geopolityczną, sytuację jeszcze z nie tak dawną pandemią, czyli mówimy tutaj o branży horeka. Takim idealnym rozpoczęciem byłby naprawdę duży Sylwester, gdzie powstałby i byłby przekazany harmonogram całego roku, aby ludzie mogli sobie zaplanować cały set wydarzeń. Przypomnę, że Gdynia w poprzednich latach miała również ogólnopolskie Sylwester współpracy, chociażby z największymi stacjami telewizyjnymi w Polsce. To byłoby takie uderzenie, które by pokazało na mapie, bardzo dużej i istotnej mapie wydarzeń w naszym kraju. Zaczynamy niezwykle ważny rok. Brak takiego wydarzenia, które jest otwarciem, bo teraz możemy powiedzieć tak, że otwarciem będzie 10 lutego, czyli naturalnie rzecz ujmując urodziny, które będą za półtora miesiąca i też do końca nie wiemy, co się będzie działo i w których godzinach się będzie działo, bo 10 dzień lutego to jest wtorek, czyli środek tygodnia. bieg urodzinowy będzie w niedzielę, więc już w tym momencie możemy powiedzieć, że coś zacznie się dziać. Natomiast bieg urodzinowy w gruncie rzeczy to też jest cykliczność wydarzenia, które znamy od nastu lat. Jeżeli chodzi o takie kontrapunkty, którymi moglibyśmy rzeczywiście się pochwalić, to chociażby zjazd Kaszubów, który był ogłoszony 2-3 lata temu jako zapowiedź, że będziemy się o to starać. A w tym momencie również i o zjeździe Kaszubów, który mógłby być takim świętem również tożsamości, ponieważ Gdynia, a w gruncie rzeczy początki Gdyni jako miasta, to również bardzo silny ciąg związany z Kaszubami, z osobami, które również z okolicy przybyły tutaj nie tylko z całej Polski, aby budować port i budować to miasto, które było dumą II Rzeczpospolitej. I bez wątpienia te wszystkie elementy, które powinny być kontrapunktami łączącymi ze sobą, nie do końca w tym momencie są spójnym przekazem i gdybyśmy mieli dzisiaj pojechać na wspólną konferencję i zaprosić mieszkańców nie tylko Gdyni, ale Trójmiasta, Pomorza, Polski, mówiąc: słuchajcie, w tym roku jedyną destynacją, którą musicie brać pod uwagę, jest Gdynia, to obawiam się, że wiele z wydarzeń, takich jak Open Air, czy wydarzenia sportowe, kulturalne, to są rzeczy, które w 80-85% na mapie Gdyni już były. Jeżeli chodzi o nowości, starter do kultury, no mogę powiedzieć tak, chociażby taka instytucja jak Wymiennikownia od wielu, wielu lat właśnie w tej dziedzinie wspiera młodych ludzi. Jest to instytucja znajdująca się w dzielnicy Chylonia, w dosyć nietuzinkowym miejscu i na pewno można powiedzieć, że to znów jest jakiś element dodatkowy, natomiast nie jest to rzecz zmieniająca pewnego rodzaju tory, które w naszym mieście były znane od lat. Czy ten rok będzie udany? Oczywiście podsumowanie to będzie głos mieszkańców, którzy na koniec roku powiedzą, czy uczestniczyli, również przedsiębiorców, czy zauważyli duży wzrost, na przykład związany z obrotami, z zajętością. Natomiast proszę zobaczyć na branżę hotelową. Prawda jest taka, że gdybyśmy mieli twardy harmonogram od roku, to już w tym momencie chociażby oferta branży hotelowej, gastronomicznej mogłaby wykraczać zdecydowanie poza nasze miasto, a to też by się później odbijało na podatkach i na naszych dochodach.
To radny Dominik Aziewicz w obronie wydarzeń stulecia
Gdyni.
Myślę,
że te wydarzenia obronią się same. Radna Ania Salomon mówiła o tym, że brakuje takich właśnie spotkań dla ludzi, takich koncertów dla ludzi. Ja przypominam, że istotne środki przeznaczyliśmy na Rady Dzielnic. To jest około pół miliona łącznie, które będą organizowały koncerty w dzielnicach. Rady, i co bardzo fajnie pokazuje wspólnotowość, która jest jedną z najważniejszych wartości obchodów stulecia. Rady dzielnic się łączą, tak żeby stworzyć wydarzenia większe, żeby przyciągnąć większe gwiazdy.
Czyli dostali za małe środki, panie radny. Właśnie pan sobie zaprzeczył. Brawo,
nie,
brawo, panie radny. Brawo. Właśnie pan sobie sam zaprzeczył, powiedział pan, że muszą się łączyć po to, żeby
po
robić...
Żeby
jednostkowo dostali za moje
środki. Żeby zapewnić ciekawszą propozycję. Jeśli chodzi o wydarzenia, proszę państwa, to na 10 lutego mamy paradę ulicą 10 lutego, koncert na skwerze Kościuszki. Później mamy rejs 100 młodych Polaków na stulecie Gdyni, Światowy Zjazd Kaszubów, letnią noc urodzinową. Tour de Pologne w tym roku rozpocznie się w Gdyni. Mistrzostwa Polski w boksie. Międzynarodowe Targi Książki w Gdyni. Premiery o Gdyni w Teatrze Miejskim. Wystawy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych działań jest naprawdę masa. Ja jestem przekonany, że każdy z państwa znajdzie coś dla siebie i to, co jest najważniejsze, że będziemy tworzyć wspólnotowość Gdynian, że będziemy wzmacniać tą wspólnotowość Gdynian i państwa radnych, kolegów zachęcam też, żeby wspólnie z mieszkańcami Gdyni cieszyli się z tych obchodów.
Aha, musimy się cieszyć, bo pan radny tak,
zapraszam cię do tego, Marku. No.
Dziękuję bardzo.
Znaczy, mówiłeś, że traumy się pamięta.
Macie już zakontraktowaną międzynarodową
PiSu, tak? To znaczy na pewno...
No, też pamiętamy ten klimat, ale bardzo...
Na pewno jest to...
Ale chciałbym jedną rzecz zapytać.
Tak.
Czy mamy zakontraktowaną jedną międzynarodową gwiazdę, która będzie tą taką najbardziej znaną gwiazdą, jak na przykład, nie wiem, Sting na Sylwestrze w Dwójce? Czy mamy taką gwiazdę, która będzie...
No były takie plany, żeby Sting wystąpił. No,
cały czas nazwisko tej głównej gwiazdy nie jest ujawniane i ja też nie
rozumiem,
jestem...
że nie jest to Michał Bach,
rozumiem, czyli jest planowany taki duży koncert.
Nie jestem upoważniony w tym momencie, żeby to ujawnić. Jest cały czas jeszcze szereg informacji, którymi chcemy zaskoczyć mieszkańców.
Nie zaskoczyć, tylko państwo ich po prostu nie znacie. Po prostu państwo jesteście w takim chaosie, że państwo robicie z tego wielką niespodziankę, ale tak naprawdę po prostu nie ogarniacie.
Dobra, panie Jakubu, mierzy pan wszystkich standardami PiSu. Tak rządziliście Polską standardami przez 8 lat.
Przepraszam,
tak
panie radny,
bo to już dyskusje polityczne wchodzą.
Skoro państwo znają, pan jako radny zna tę informację, to jako my, jako radni, możemy ją poznać. Tak czysto technicznie.
Znaczy, już impreza jest za miesiąc, więc dobrze by było wiedzieć, kto będzie.
Jeżeli jest gwiazda, jeżeli jest podpisana umowa, jeżeli jest jakikolwiek, to w takim wypadku mówimy o braku...
No to chyba nie tajemnica.
Braku jawności dostępu do informacji. Więc jeżeli my wszyscy jesteśmy tutaj radnymi, pan tę informację posiada, to proszę mi albo nam przekazać informację, gdzie dzisiaj możemy się udać, aby nawet nie zdradzając opinii publicznej, abyśmy poznali informacje o tejże gwieździe.
Członkowie komitetu organizacyjnego też nie wiedzą.
Ja mogę powiedzieć, co wiedzą komitety, oczywiście nie wiedzą nic.
Członkowie komisji kultury też nie wiedzą.
Dwoje państwa radnych jest członkami komisji kultury, na której dyskutowaliśmy na ten temat. To nazwisko nie zostało podane.
Ale jest znane.
Ja również go nie poznałem, w związku z czym ja nie mogę się wypowiedzieć
ale
na ten temat.
Ale inaczej, czy ktoś zna w urzędzie miasta to nazwisko?
Ale ja tylko chciałam tutaj doprecyzować, że nie zostały podane, ponieważ ich nie było.
To ja może wyjaśnię. Generalnie jest kwestia tego, że urząd jeszcze nie wie, czy wchodzi we współpracę z jedną dużą ogólnopolską komercyjną telewizją, czy nie. I od tego, i teraz tak, jeżeli wchodzi, no to ceduje jakby obowiązek zakontraktowania tej gwiazdy na tą telewizję. Jeżeli nie, będzie musiał zakontraktować sami, a według mojego stanu wiedzy, który prawda jest pewnie na grudzień czy koniec listopada, wynika tego, że jeszcze nie wiemy, czy wchodzimy w ogóle we współpracę z tą dużą komercyjną telewizją. Więc no jeżeli pan mówi, że coś wiadomo, no to ja bym chciał oczywiście tutaj, przyczyniając się tutaj do głosu kolegi Ubycha, zapytać, no kto ma tą informację i kiedy możemy ją uzyskać i kto ją może nam udzielić.
Jak o to, słusznie pan
o
powiedział.
O to zapytamy pewnie panią prezydent Gdyni Aleksandrę Kosiorek, która z tego co wiem ma być gościem w przyszłą środę u nas, więc o to będziemy panią prezydent pytać, a teraz musimy zrobić krótką przerwę.
Strefa samorządowa.
Witam serdecznie po przerwie. Przypomnę, że dzisiaj w audycji rozmawiamy o Gdyni. W studiu są radni Anna Salomon, Jakub Ubych, Dominika Ziewicz i Marek Dudziński. Porozmawiajmy teraz o budżecie miasta Gdyni na ten rok. Rekordowe wydatki, ogromny deficyt, tak chyba w dużym skrócie można opisać te plany finansowe miasta. Dochody wyniosą 2 miliardy 640 milionów złotych, takie są plany, a wydatki będą o 300 milionów złotych wyższe, co oznacza, że zadłużenie Gdyni, które i tak jest spore, jeszcze wzrośnie. To, że radni przyjęli budżet głosami w stosunku 15 do 13, pokazuje, że jednomyślności nie było. Zabył klub Kormil oraz dwójka niezrzeszonych radnych wywodzących się z gdyńskiego dialogu, czyli Natalia Kłopotek-Głowczewska i Łukasz Strzałkowski z tego prezydenckiego dawnego klubu. No na początek Dominika Aziewicz z klubu Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Klub zagłosował za przyjęciem budżetu. To jest budżet na miarę Gdyni dzisiaj?
To jest ambitny budżet, niewątpliwie. To jest budżet, którego Gdynia potrzebuje ze względu na też sytuację, w jakiej zastaliśmy miasto. To znaczy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiej Gdyni chcemy. Jeśli chcemy Gdyni rozumiane jako dynamiczne, nowoczesne miasto, miasto przyjazne mieszkańcom, miasto, w którym się dobrze żyje, to musimy podejmować inwestycje. Więc staliśmy przed decyzją, czy czy inwestować, czy chcemy walczyć o jakość życia mieszkańców, czy gotowi jesteśmy poddać się stagnacji. I ja nie jestem gotowy poddać się stagnacji. Zdecydowanie chcemy Gdynię rozwijać i to i budżet, o którym pani mówi, to jest prawie 400 milionów złotych na inwestycje, tak? W ramach którego między innymi jest 3 miliony na dokumentację projektową na przebudowę estakady Kwiatkowskiego, jest ponad milion złotych na analizy, które mają sprawdzić możliwość stworzenia kolejki linowej prowadzącej do północnych dzielnic Gdyni. To jest około 10 milionów dofinansowania do TBS Czynszówki, która będzie budować budownictwo komunalne. Jest wiele, wiele zapóźnień inwestycyjnych miasta, które oczywiście musimy realizować, które musimy po naszych poprzednikach podjąć.
No właśnie, proszę, i to jest to kluczowe, ale też pytałam dlatego, czy to jest budżet na miarę możliwości, gdy nie pytałam dlatego, bo tak się zastanawiam i też są takie głosy opozycji, czy wydawanie teraz pieniędzy na analizy, czy potrzebna jest kolejka linowa do północnych dzielnic, czy Gdynia na to stać po prostu?
Kiedy, jak nie teraz. Będąc w pełni uczciwym. Znaczy, proszę pani, biorąc pod uwagę, że stoimy przed przebudową estakady Kwiatkowskiego, stoimy przed budową Drogi Czerwonej, chcemy zapewnić mieszkańcom północnych dzielnic Gdyni możliwie jak najlepsze warunki transportowe. Dlatego teraz ruszamy z dyskusją o kolejce linowej, ponieważ jeśli ona okaże się faktycznie wizją realistyczną, a to właśnie musimy w tej chwili sprawdzić, to być może uda się w ten sposób rozładować przynajmniej częściowo te korki, które oczywiście musimy się z nimi liczyć, że w momencie przebudowy estakady Kwiatkowskiego one się pojawią. A taka kolejka dałaby nam mniej więcej 2000 osób na godzinę przepustowości, tak, transportu.
Też państwo mają te analizy.
I 6 minut. Dobra, Anna Saloman.
Wstępna. To ja zacznę od tej kolejki, odniosę się, dobrze, ponieważ przyznaję, że jest to temat gorący w Gdyni Północ, a jestem przedstawicielką tego okręgu. W mojej ocenie jest to temat, pomysł bardzo nietrafiony. Mieszkańcy czekają na konkretne połączenie kolejowe, które jest dyskutowane od lat. Jeszcze za czasów wiceprezydenta Bartłomieja Austena temat z PKP PLK był bardzo mocno i żywo dyskutowany. Były tam duże szanse na uruchomienie tego połączenia, więc nie wiem dlaczego. Nagle miasto ucina ten wątek. Pisałam w tej sprawie interpelację. Tam nie dzieje się kompletnie nic i nagle przerzucamy uwagę na jakąś kolejkę linową, która w mojej ocenie nigdy nie powstanie z wielu powodów, między innymi dlatego, że jest tam infrastruktura krytyczna, wojsko, chociażby nawet silne wiatry, które były ostatnio uniemożliwiają zazwyczaj korzystanie z takich kolejek. Nie wiem, jaka miałaby to być atrakcja na przykład turystyczna, bo o burze, no umówmy się, nie jest zbyt atrakcyjne dla turystów.
Wystawia pani mieszkańcom swoich dzielnic dość
smutno. Nie, wystawiam miastu. Wystawiam miastu, które nie dba o Gdynię Północ, nie inwestuje w te dzielnice, a bardzo bym chciała, żeby to się zmieniło. I solą w oku u nas i potrzebą w pierwszej kolejności jest uruchomienie połączenia kolejowego. Dlatego...
Ono byłoby tańsze czy droższe? Pani radna.
A macie państwo analizy jakieś?
Jeśli państwo nie macie analizy, za którą chcecie zapłacić milion, no to skąd pani radna ma wiedzieć? No jak gdyby pani radna wiedziała, to by dostała milion złotych.
Poza tym chyba kolej do północnych dzielnic to jest przede wszystkim inwestycja PKP, tak?
Takie rozmowy tam były prowadzone. PKP, z tego co wiem, jeszcze za czasów prezydenta Austena było pozytywnie nastawione do tego, żeby partycypować w kosztach i takie połączenie uruchomić. Z jakiegoś powodu ten temat umarł. Bardzo bym chciała wiedzieć z jakiego i wszyscy mieszkańcy również. Jest to najpewniejsza forma połączenia długoletnia. która jest, tak jak mówię, dyskutowana od lat, więc nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy teraz przekierowywać uwagę i środki na coś nowego. Poza tym 1 000 000 złotych na koncepcję, tak jak mówię, która w mojej ocenie nie doprowadzi do uruchomienia tego połączenia linowego. Za te pieniądze możemy zrobić kilka ulic w Gdyni Północ, ulicę Cechową, połączenie dojazd dla mieszkańców ulicy Bosmańskiej, którzy proszą od 2 lat o to miasto. Nie widzę sensu w tym. Chciałabym poznać, jakie jest zaplecze tego pomysłu, kto jest jego autorem tej kolejki linowej, z kim w ogóle były prowadzone rozmowy, że w ogóle jesteśmy w stanie skłonni wydać 1 000 000 złotych na taką koncepcję, ponieważ z mojej wiedzy wynika, że strony zainteresowane nie prowadziły takich konsultacji z władzami miasta. Może jeden podmiot, ale to też ta informacja jest taka dosyć niejasna.
Jakie strony zainteresowane ma pani na myśli?
No, jeśli miasto chciałoby coś uruchomić, to na pewno potrzebny jest operator. Kolejka, w zależności od tego, którędy miałaby przebiegać, będzie obejmowała infrastrukturę krytyczną, promień odpowiedni.
O ile mi wiadomo, te rozmowy były prowadzone. Rozmowy zarówno z potencjalnym operatorem, to znaczy z polskimi kolejami linowymi.
Skoro ty macie tyle informacji, to po co wam ta analiza jeszcze?
No wie pan, to jest poważna
decyzja. I z kim jeszcze? Bo tam dobrze, ale port, zarząd morskiego portu Gdynia S.A. jest tylko właścicielem terenu. Tak. Jeśli kolejka linowa ma przebiegać na terenie portu, tam są dzierżawcy i w momencie dzierżawienia, kiedy są w mocy umowy, to oni decydują, czy tam cokolwiek będzie przebiegać. Jesteśmy portem NATO, przeładowywany jest tam sprzęt wojskowy. Znajdujemy się w bliskiej odległości od Stoczni Wojennej oraz wojska.
Na pewno zgadzam się, że infrastruktura krytyczna jest jednym z poważnych znaków zapytania. Tak? Jest czymś, na czym poważnie, poważnym ryzykiem tego projektu. Ale pyta pani, dlaczego? Dlaczego 6 do 10 minut z Oburza do Gdyni Głównej? Tak? To jest bardzo kusząca perspektywa.
Dobra, a co się stało z pomysłem połączenia kolejowego?
No to właśnie mówię. To właśnie
kolejowego,
mówię,
nie
że
linowego.
To jest.
A możemy w budżecie, szanowni państwo radni? Możemy?
To niech pani decyduje.
Dobrze,
pani
wróćmy. Najpierw słowo o kolejce i w związku z tym też o budżecie, no bo to jest element
bardzo szybko
budżetu.
O kolejce, bo też jestem przedstawicielem, podobnie jak koleżanka mieszkańców Gdyni Północ.
Przynajmniej w tej kadencji.
Tak, przynajmniej w tej kadencji i następnej, mam nadzieję, też. Szanowni państwo, to jest właśnie ten wydatek, jak w soczewce pokazuje właśnie jakość tego budżetu. Szanowni państwo, jaki może być wynik tej analizy? Mogą być 2 główne czynniki. Albo tej kolejki nie da się zrealizować, tej inwestycji, albo da się za bardzo duże środki, których Gdynia nie ma, czyli się nie da.
Dokładnie
czyli
tak.
Ja w tym momencie, panie radny, uśmiecham się i wypisuję panu fakturę na 1 000 000 złotych, bo właśnie przeprowadziłem tą analizę, właśnie poinformowałem państwa, że to jest generalnie, realnie niemożliwe. Pani radna dodała tutaj kilka... A jeszcze tak naprawdę te informacje, którymi się tutaj pan z nami podzielił i zresztą pani radna też, dotyczące bliskości infrastruktury krytycznej, dotyczące czasu przejazdu i tak dalej, to państwo już macie tyle informacji, więc ja się zastanawiam, po co wam jeszcze analiza za 1 000 000 złotych. Ale... ale proszę nie przerywać. Ja wiem, że to bardzo ciężko się słucha, jak się ma tak beznadziejny budżet, ale proszę dać mi dokończyć. Proszę państwa, pan radny Aziewicz jest wielkim zwolennikiem fali, proszę państwa. Jest pan chyba jedynym zwolennikiem fali, którego znam. Gratuluję, miło poznać.
Dla mnie nowa informacja.
Tak, proszę pana. No jaki? No przecież zagłosował pan za budżetem, gdzie na fale chce pan dać 13 milionów złotych. I jeszcze chce pan,
zobowiązani przez poprzednią kadencję.
Czy, proszę państwa, zmienili państwo władzę po to, żeby pan Aziewicz kontynuował zobowiązania poprzedniej władzy. No jak ja bym zmienił władzę, to bym chciał, żeby tych zobowiązań nie było kontynuowanych, tylko były zaprzestane i realizowane
miasto
nowe.
Miasto zobowiązało się zapłacić 50 milionów.
No Gdynia jest członkiem obszaru metropolitalnego.
Ale generalnie,
ta umowa obowiązuje chyba.
No właśnie, proszę państwa, to jest właśnie ta definicja odpowiedzialności Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, że musimy płacić jak nam każą, musimy płacić jak jesteśmy w Związku Metropolitarnym, który wyciąga z Gdyni na fale grube miliony. I jeszcze musimy, wie pan, jeszcze musimy, i to jest może pana najbardziej zaboli, mieszkańcy muszą sfinansować właśnie z budżetu miasta za 500 000 złotych wymianę tych kart plastikowych, czyli jeszcze zmuszacie mieszkańców do wydania środków na dodatkowe plastikowe karty, a poprzednie plastikowe karty pójdą masowo do śmietnika. To jest właśnie budżet Gdyni. Proszę państwa, mamy oczywiście imprezki, bo to jak żeby inaczej, 500 000 na nagrodę literacką. Proszę państwa, ilu mieszkańców Gdyni nie wiem, ma gdzieś tam jako swój priorytet wyznaczony to, że musi być w Gdyni nagroda literacka. No, nie sądzę, ja takich mieszkańców nie znam. Pewnie państwo, prawda, którzy się tam w swoich, prawda...
Jedna z najważniejszych nagród literackich w Polsce.
No, dla pana, pewnie dla pana Bzdęgi i może dla kilku państwa koleżków, którzy się spotykają przy winie na tych właśnie galach. Oczywiście,
no dobra, panie radny, ale to dla niektórych, dla świata literackiego myślę, że to jest chyba jednak
nie,
ważna
nie jest
nagroda.
Ważne, jakby mieszkańcy z tego nie korzystają, z tego nic nie mają. Dalej, proszę państwa, no pan mówił o rozwoju. Jaki tu jest rozwój, proszę państwa? Ja przeczytam tylko kilka inwestycji. Jedna za 16 milionów. Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej, budowa buspasów i drogi rowerowej. A gdzie tu, proszę państwa, mowa o rozwoju drogowym, tak? Mamy, tak naprawdę chcemy zabrać jeden pas na buspas, chcemy zbudować drogi rowerowe za 16 milionów, ale nie chcemy udrożnić ruchu samochodowego. Dalej, mamy infrastrukturę zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni, przebudowa i zmiana organizacji ruchu na wybranych odcinkach ulica Wójtego Radkiego, Wacława IV. Czyli chcemy zmienić, państwo chcą tym budżetem zmienić tak naprawdę infrastrukturę w centrum miasta, zabierając miejsca parkingowe, utrudniając życie kierowcom. To jest właśnie z państwa podatków i to właśnie za tym opowiada się Koalicja Obywatelska.
I słowo Anna Salomon.
Mówię o drugiej inwestycji, proszę państwa. I dobrze, oddajesz głos.
Bo... To ja tylko tutaj dodam, bo radny Marek wspomniał o inwestycji za 16 milionów. To jest inwestycja w Gdyni Północ właśnie, przebudowa ulicy Dąbka. I to jest inwestycja, której mieszkańcy nie chcą. Mieszkańcy chcą mieć tam dwa pasy do ruchu samochodów osobowych i obecny projekt tego nie uwzględnia. Za to zaczął nagle uwzględniać, ponieważ wcześniej był tam wiadukt do budowy w stronę Kosakowa. Nagle zaczął uwzględniać po zmianie budowę drogi rowerowej i buspasu. Także zostajemy dalej z jedną jezdnią dla samochodów osobowych i mieszkańcy głośno i wyraźnie mówią, że nie chcą takiej inwestycji. No, i takich inwestycji, które są wpisane...
Ale pan Radaziewicz i Koalicja Obywatelska chcą. No.
No niestety nie słuchają mieszkańców i takich inwestycji jest więcej. Stąd też Gdynia Niezależna była przeciw.
Jak budżet ocenia Jakub Ubych z samorządności?
Rok 2024 i 2025 inwestycyjnie to są tylko rzeczy, które były rozpoczęte w poprzednich kadencjach. Obecne dwie największe inwestycje, czyli budowa obwodnicy Witomina, jak i budowa pływalni Chwarznie w Wiczlinie. To wszystko jest kontynuacja przetargów jeszcze z poprzedniej kadencji. Natomiast przez to, że nie mieliśmy nowych inwestycji ogłaszanych, to w tym momencie nam się zaczynają kumulować. Jeżeli nawet krótkoterminowo w roku 2024 i 2025 ilość kredytowania spada, to w tym momencie w 2026 nagle zaczyna nam się to kumulować. Za przykład dam Gdyńskie Centrum Sportu, gdzie wydatki majątkowe w roku 2025 wynosiły 500 000. W przyszłym roku projekt zakłada 15,7–15,9 miliona, więc widzimy jakby kumulację wynikającą z dwóch lat pasywności. W ramach dyskusji, która była podczas budżetu, usłyszałem takie hasła pod tytułem jakiś ukryty dług czy realizacje, które były tylko zapisane. Na przykład w kwestii umów drogowych i wykupów gruntów, no to podam za przykład końcówkę roku 2024, kiedy już było po zmianie władzy ponad 16 milionów w ramach umów drogowych, które nie zostały przekonwertowane na twarde inwestycje, jak i również konieczność zapłaty za ziemię pod obwodnicą Witomina, to było ponad 30 milionów złotych, gdzie patrząc chociażby na inne gminy również można było spróbować. Dla jasności to nie jest oczywiste, że te pieniądze mogły zostać w budżecie, ale można było podjąć próbę, tak jak to jest po uzyskaniu decyzji inwestycyjnej, aby spróbować od Skarbu Państwa, ponieważ to jest teren Skarbu Państwa, więc te de facto pieniądze publiczne idą do pieniędzy publicznych do innej instytucji. Natomiast do samego roku 2026 bardzo duży kredyt, który wynika również z jednego elementu, o którym dyskutowaliśmy z panią skarbnik. Spadające inwestycje w latach poprzednich zmieniały się na możliwość zwiększania wydatków bieżących, czyli takiego funkcjonowania miasta w sposób, jak pani skarbnik zauważyła, dosyć dynamiczny, co będzie obciążało kolejne lata. Przypomnę tylko, że jeszcze w roku 2026 spłaty rat kapitałowych to jest rząd wielkości 44 milionów, ale w 2028 roku przekraczamy 100 milionów, ponieważ zapadają kredyty z roku 2024-2025, bo tak to jest przewidziane, że przez pierwsze 5 lat była kadencja spłaty. Natomiast istotnym elementem w mojej ocenie jest również słowa pani skarbnik, która gdy zadawaliśmy coraz precyzyjniejsze pytania, powiedziała: więcej jak to, co mamy zapisane w wieloletniej prognozie finansowej, nie możemy podjąć nowych inwestycji, jeżeli nie wykreślimy tych, które już tam są. No to jeżeli teraz mamy podejmować decyzję o wydatkach dziesiątek, setek milionów, chociażby na kolejkę linową, no to ten budżet...
Czyli to proszę znaczy, mojego miliona nie zabierać, panie
ale
radny.
To proszę zobaczyć jakby taki brak pewnego rodzaju standaryzacji, jeżeli mówimy o najważniejszym dokumencie, czyli o budżecie na kolejne lata. Coś, co też moim zdaniem jest niezwykle istotne. Kiedyś mówiliśmy o budżetach w perspektywie zdecydowanie dłuższej. Pokazywaliśmy, że nawet niektóre rzeczy były zapisywane dopiero za 2 lata, za 3 lata, wiedząc, że w danym okresie musimy skupić się na innych rzeczach. No nie ukrywajmy, dopiero w roku 2024 była reforma finansów samorządowych, która pomogła. Dobrze, teraz są to... lepsze czasy, jak te czasy, które były w poprzednich latach.
A pana zdaniem 1 000 000 złotych na analizę dotyczącą kolejki do północnych dzielnic to zbędny wydatek?
Ale takie rzeczy już były analizowane, tak samo jak
tak
tramwaj
jest,
wodny.
Tak jest, 10 lat temu mniej więcej.
Nie, te 10 lat temu to była kolejka wzdłuż ulicy 10 lutego, która miała być atrakcją turystyczną. Natomiast w momencie, kiedy ZKM analizował tramwaj wodny z rejonu bliższego, bo z Muzeum Emigracji, do działki, która jest w rejonie Stoczni Wojennej, jedynej, która wtedy mogłaby uzyskać taki przyczółek, gdzie tramwaj wodny mógłby zacumować. Analizy wykazały wtedy, że ze względu na życie portu, jakby również harmonogramy, trudno byłoby wskazać ten moment i zrobić taki twardą rozpiskę, kiedy tramwaj wodny mógłby pływać. Wtedy również było podejmowane analizę, czy innym sposobem można relokować mieszkańców. Ale mówiliśmy o zdecydowanie krótszym odcinku, bo od Muzeum Emigracji do Stoczni Marynarki Wojennej, do Stoczni Wojennej, przepraszam, jest zdecydowanie bliżej. Usłyszeliśmy o rejonie od Placu Konstytucji do rejonów północnych. A jeszcze, to też jest ciekawe, że w części komunikatów mówiliśmy 3000 osób na godzinę, w niektórych 2000 osób na godzinę. No proszę państwa, 3000 osób na godzinę, no to na minutę jest to 50 osób, żeby jeszcze wsiąść i wysiąść. Ja wiem, że były podawane przykłady francuskie, przykłady hiszpańskie, ale inne miasta, inny klimat, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, ale i również zdecydowanie inna specyfika. A co do estakady Kwiatkowskiego, to nie projektowanie nie na 3 lata, ale z tego co pamiętam z dokumentu, pieniądze muszą znajdować się do roku 2030, więc sama dokumentacja będzie trwała co najmniej 26, 7, 8, 9 i prawdopodobnie 30 rok.
Dominika Mogę? Ziewicz.
Proszę państwa, to może parę rzeczy uporządkuję. Powiem w ogóle o czym my właściwie mówimy. Zacznijmy od tego, czy 1 000 000 złotych to jest dużo. Tak? Szacowany jest koszt tej kolejki linowej na około 300 do 400 milionów, co oznacza, że ten milion to jest zdecydowanie poniżej 1% wartości. To jest jakieś 2-3 promile wartości tej inwestycji. Przy tak dużej inwestycji warto jest jednak przeprowadzić tego rodzaju analizę. Proszę państwa, kolejka miałaby... Przepraszam państwa radnych, ale proszę, żeby jednak nie rozmawiać na antenie między sobą.
Jeśli chcecie wymieniać argumenty, to też do mikrofonów można.
Kolejka miałaby jechać z Gdyni Głównej na róg ulicy Bosmańskiej i Zielonej. Taka podróż przy założeniu dwóch przystanków...
Ale pytanie zasadnicze. Skoro ma pan tyle informacji, to po co wam analiza za 1 000 000 złotych?
Tutaj to są wstępne założenia tego projektu. Z takim wstępnym założeniem, ale to ja wytłumaczę, tak? Wstępnym założeniem jest, że taka podróż trwałaby od 6 do 10 minut. Ale to jest przy założeniu, oczywiście, że będą tylko dwa przystanki.
To może więc pan albo taki... pana kolega dostanie tą bańkę za tą analizę, skoro pan ma tyle informacji.
Proszę, naprawdę, proszę no... nie traktować innych według standardów PiSu, dobrze?
Ale to jest słabe, panie radny. To jest tak słabe, jak... Taki... Wynik pana ojca w wyborach parlamentarnych,
dobrze,
naprawdę.
Panie radny, pan już takie nie osobiste życie.
No myślę, że...
Nie osobiste, to
myślę, że
wiedza,
jednak,
nie.
Myślę, że jednak...
Dajmy powiedzieć panu
myślę,
radnemu.
Że jednak to było trochę nie na miejscu.
Jak najbardziej na miejscu.
Proszę państwa, taki wagonik mógłby pomieścić mniej więcej 15 osób i możemy założyć, że takich wagoników byłoby około 50. I z tego wynika, że w zależności od tego, ile by trwała ta podróż, czyli ile takich kursów bylibyśmy w stanie wykonać w ciągu godziny, to te liczby oczywiście tam od 1200 do przez 2000 do nawet przy optymistycznym założeniu do 3000 pasażerów na godzinę, to tam mniej więcej wychodzi. Co do wiatru i co do technologii, to są różne technologie rozważane. To jest też coś, co musi być zbadane. Prawdopodobnie nie byłaby to kolej jednolinowa, ale dwulinowa, a może i trzylinowa, i przy takim założeniu wiatr nie powinien być problemem. Jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną, to jest też coś, co musi zostać zbadane. Rozważane są różne rozwiązania. Możemy sobie wyobrazić nawet takie rozwiązanie, że szyby byłyby zaciemniane w momencie na przykład przejazdu przez wrażliwą infrastrukturę z perspektywy wojska.
Dobrze,
jeśli byłoby to
Ja się
to
tak zastanawiam,
niezbędne.
Czy może pan wie, czy władze Gdyni analizowały to, żeby może najpierw mieszkańców zapytać, czy oni chcą takiej kolejki zamiast jakiejś infrastruktury drogowej, kolejowej, bo z tego, co pani radna mówiła, no to
znaczy,
mieszkańcy
pani radna przeprowadza
kolej.
Swoje badania odnośnie na przykład...
Wystarczy poczytać komentarze
poprzez komentarze na Facebooku i to jest metoda badawcza.
A co tym
to jest
ja pytam mieszkańców, oni mają...
A wie pan, co to znaczy reprezentatywność badania?
Ale ja nie robię badania naukowego, dobrze. Tylko pytam moich wyborców o to, jakie jest ich zdanie, bo po to jestem w Radzie Miasta, aby ich reprezentować.
Dobrze, przechodząc do drugiego tematu, który był przez
pana
radnego
Ubycha. Ale Jakub by chciał chyba ad vocem jeszcze.
Ja bym jeszcze chciał ad vocem do tematu,
dobra.
Który pan
dobra,
radny
bo już
Ubych
mamy
poruszył.
Niewiele czasu.
Pan radny Ubych mówił o ukrytym długu samorządności, użył tego określenia i ja myślę, że warto jest przywołać, to znaczy, że jest wiele wydatków, wiele zapóźnień inwestycyjnych, które odziedziczyliśmy w poprzedniej władzy. Przede wszystkim budżety obywatelskie niewykonane na około 15 milionów, kilkanaście, powiedzmy, że 15 milionów. Niezrealizowane umowy drogowe to jest kilkadziesiąt milionów. Same Kaczebuki to jest bodajże około 5 milionów. Zapóźnienia inwestycyjne w Ekodolinie, w spółkach autobusowych, TBS Czynszówka, które nie budowało od kilkunastu lat, które ma zapóźnienia w remontach, które to też jest w tym budżecie, tak? To też są rzeczy, które będziemy realizowali w ramach tego budżetu.
Muszę panu przerwać, Jakub Ubych.
Zakładając 3000 optymistycznie osób kolejką, tak kończąc, 15 osób w wagoniku, czyli 200 wagoników, czyli jeden wagon, czyli trzy wagoniki na minutę musiałby być zapełniane. Dosyć optymistyczne.
Dlatego mówiłem o wariancie 1200-2000.
To byłby bardzo dużo moim zdaniem, patrząc na to, że to też musi mieć dostępność dla osób chociażby, które nie potrafi wskoczyć do wagonika. Można popatrzeć chociażby na warunki, które są w Polsce, w innych tego typu obszarach. Mówiąc, proszę 3000 podzielić na 60, to znaczy w tym momencie...
Policzysz 15 osób, razy 50.
Ale to proszę policzyć. Natomiast mówiąc o tym jeszcze elementach budżetowych
ostatnie
związanych, tak,
poproszę.
To ja tylko chciałbym powiedzieć tak. Witominow w ostatniej kadencji, licząc obwodnicę Witomina, Chwarznieńską, Hodowlaną i wszystkie przebudowy związane z dewitalizacją, 200 milionów. Jeżeli Chwarzno-Wiczlino policzymy, Potok Wiczliński, kompleks edukacyjny, Biała Szkoła Zielona, rozbudowy, 200 milionów. To już jest 400 milionów. Pan mówi o zapóźnieniach w umowach drogowych 5 milionów. Ja panu powiem, że przez ostatnie 2 lata w umowach drogowych było zdecydowanie więcej wziętych pieniędzy, których w budżecie nie ma, a i inwestycji również drogowych nie było. Dziękuję.
I to 15 mówił, osób, 50 wagoników,
i to
zakładając
mówił Jakub,
3 kursy, to jest 2250 osób.
Bardzo dziękuję. Dominik Aziewicz, Koalicja Obywatelska, Marek Dodziński, Prawo i Sprawiedliwość,
dziękuję
i Anna
bardzo.
Salomon, Gdynia Niezależna.
Dziękuję.
Bardzo państwu dziękuję za to żywiołowo dyskusję na początek roku. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.